Mija 12, zatem za godzinę uroczysta inauguracja Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jej szczegóły są trzymane w tajemnicy do ostatnich minut, ale na Stadionie Olimpijskim jest nasz specjalny wysłannik. Senat zgodził się na wybór Karola Nawrockiego na prezesa IPN. Gościem Pawła Balinowskiego w rozmowie w Samopołudnie w RMF FM już za moment będzie Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. To jest końcowe odliczanie, bo o 13:00 polskiego czasu w Tokio rozpocznie się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Z powodu pandemii inna niż wszystkie wcześniej, bez udziału kibiców i z ograniczoną liczbą sportowców. Szczegóły tej ceremonii są trzymane w tajemnicy. Patryk Serwański, nasz specjalny wysłannik, jest już na Stadionie Olimpijskim. Patryku, jakie są twoje wrażenia?
Dzień dobry. Wszystko wygląda tak, jakbyśmy szykowali się nie do ceremonii otwarcia, ale do próby generalnej, na którą zaproszono po prostu dziennikarzy. Puste trybuny stadionu, mnóstwo wolnej, cichej przestrzeni. Trudno odczuć atmosferę wyjątkowego wydarzenia, przecież taka ceremonia odbywa się raz na kilka lat. Zwykle miała wymiar globalny i jednocześnie kameralny dla osób oglądających ją na żywo. Teraz staje się imprezą po prostu telewizyjną z pewną grupą osób siedzących za kulisami. W Tokio już powoli się ściemnia, zrobiło się nieco chłodniej. Na poziomie murawy czarny materiał ułożony dookoła przypomina kształtem bieżnie, w środku materiał w kolorze białym. Na pewno to wszystko znajdzie jakieś wykorzystanie już podczas ceremonii. Na trybunach grupa kilkuset dziennikarzy i fotoreporterów wydaje się bardzo niewielka. Sportowców i artystów będą tutaj oklaskiwać także krajowi przywódcy na czele z cesarzem Japonii Naruhito. Tokio, Patryk Serwański.
Z Patrykiem będziemy się jeszcze łączyć, natomiast transmisję z tej ceremonii będziecie mogli oglądać na rmf24.pl. Tam zresztą wszystko, co chcecie wiedzieć o igrzyskach, występy naszych sportowców, czy na przykład olimpijskie święto od kuchni. Polecam tworzony przez naszych dziennikarzy i redaktorów raport specjalny Tokio 2020. Senat powołał doktora Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W Izbie doszło jednak do pęknięcia w opozycyjnym sojuszu. Nawrocki został wybrany głosami PiSu i części ludowców. Roch Kowalski w sejmowym studiu Faktów. Ponownie dzisiaj witam ciebie, Rochu.
Dzień dobry raz jeszcze.
Czy to wpływa na dalszą współpracę opozycji w Senacie?
Padają deklaracje, że nie, bo w ramach sojuszu koalicjanci mogą się różnić poglądami. Wynik głosowania potwierdza wcześniejsze spekulacje, że rzeczywiście doszło do cichego porozumienia między PiS-em a PSL-em, w ramach którego wybrani zostali i Rzecznik Praw Obywatelskich, i nowy prezes IPN-u. Z PSL-u za Karolem Nawrockim głosowało dwóch senatorów, z kolei z Dyscypliny w klubie Koalicji Obywatelskiej wyłamał się Antoni Mężydło, który też poparł nowego prezesa IPN-u. W trakcie senackiej debaty momentami górę brały emocje.
Może pan historykiem jest niezłym. Czytałem pana pracę, ale od strony etycznej to pan się nie nadaje na takie stanowisko.
No jesteście od samego początku tej kadencji izbą walczącą z rządem, z demokratycznym Sejmem i zrobicie wszystko, żeby do tego wyboru w Senacie nie doszło.
Wspierali się wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz z PO i Marek Pęk z PiSu. Nawrocki jeszcze dziś, dosłownie za kilkanaście minut, wraz z nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich złoży ślubowanie przed Sejmem.
To był Roch Kowalski. Dziękujemy za te informacje. Będzie możliwe podanie jednej osób dwóch dawek różnych szczepionek przeciw koronawirusowi. Taką decyzję ogłosił minister zdrowia. W siedzibie kancelarii premiera, gdzie przed chwilą zakończyła się konferencja Adama Niedzielskiego, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak ten nowy mechanizm ma działać w praktyce?
Drugą dawkę innego preparatu niż pierwszą będą mogły dostać osoby, które miały po pierwszym szczepieniu poważne, niepożądane odczyny. Decyzję będzie podejmować lekarz, zapowiada minister zdrowia.
Jeżeli ktoś zastosował jeden z preparatów, po którym wystąpiły niepożądane odczyny, to może po prostu zastosować chociażby preparat mRNA, który w obiegowej tutaj wiedzy oznacza mniejsze ryzyko wystąpienia tego odczynu.
Resort zdrowia zapowiada też, jak już informowaliśmy, premie dla lekarzy rodzinnych, którzy zachęcą swoich pacjentów do szczepień. Największe premie mają dostać medycy, którzy przekonają do przyjęcia preparatu osoby w wieku wyższym niż 50 lat. Przed chwilą padła też informacja, że na razie polski rząd nie planuje wprowadzania obostrzeń dla niezaszczepionych, tylko chce rozwiewać ich wątpliwości i, cytuję, cały czas motywować do szczepień.
Istotna rozmowa w Faktach RMF FM.
Minęła już 12:00, w studiu w Warszawie Paweł Balinowski i jego gość. Czas więc na rozmowę w Samopołudnie w RMF FM. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, ze mną jest Marcin Przydacz, czyli wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, decyzja, właściwie deal między Amerykanami a Niemcami, no fakt, że Nord Stream 2 zostanie dokończony, to jest porażka polskiej dyplomacji?
Nie, to nie jest. To jest porażka przede wszystkim jedności europejskiej, to jest porażka Niemiec, bo to jednak Niemcy odpowiadają odpowiadają za decyzję o budowie Nord Stream 2, zarówno tej pierwszej nitki za czasów jeszcze rządów naszych poprzedników, jak i drugiej nitki już teraz od 2015 roku.
No ale Polska starała się przekonać Amerykanów, żeby zablokowali, żeby wprowadzili sankcje. Zresztą te sankcje zostały zarządzone, nie zostały wprowadzone. Joe Biden się z nich wycofał. Dlaczego tak się stało? Nasza pozycja nie była wystarczająco silna? Nie mamy argumentów, żeby Amerykanów przekonać do silnej reakcji?
Sukcesem polskiej dyplomacji było w ogóle zaangażowanie Stanów Zjednoczonych do tej tematyki. Proszę pamiętać, że przy pierwszej nitce Nord Stream 1 Stany Zjednoczone w ogóle nie były zaangażowane w ten dialog, a nam poprzez dobre kontakty także z prezydentem Trumpem udało się wciągnąć niejako Amerykanów do tej dyskusji. Nałożono sankcje. Ten projekt był opóźniany. Gdyby nie te działania, Nord Stream 2 od dawna już by działał i od dawna byłby narzędziem do destabilizacji wykorzystanym przez Władimira Putina. Dziś opóźniliśmy. Niestety nie jesteśmy oczywiście zadowoleni z tego porozumienia, natomiast gra jeszcze się toczy.
No właśnie, opóźniliśmy, no ale ostatecznie Nord Stream 2 za parę miesięcy zacznie działać. No i będzie dla nas gigantycznym problemem, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. No to jak to nazwać? No nie udało się po
prostu. Dlatego też równolegle polski rząd zabezpieczał nas pod kątem bezpieczeństwa energetycznego. Funkcjonujący i rozbudowujący się terminal LNG, Baltic Pipe, który się tworzy, będzie za paręnaście miesięcy w pełni operacyjny. My wiedzieliśmy, że istnieje takie ryzyko, dlatego przede wszystkim staraliśmy się uniezależnić od kierunku rosyjskiego.
No i to się udało? Uniezależnić się od Rosjan?
Tak.
W pełni? Tak?
Udało.
Jesteśmy teraz niezależni. Czyli Nord Stream 2 nam nie wadzi.
Za półtora roku kończy się ten zły, wynegocjowany przez Waldemara Pawlaka kontrakt z Gazpromem i według naszych wyliczeń nie będzie potrzeby pozyskiwania gazu z Rosji. Będziemy pozyskiwać go z innych kierunków geograficznych. Będziemy bezpieczni energetycznie.
Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, jest cały czas moim i Państwa gościem. Dalsza część naszej rozmowy w RMF24.pl, naszym nowym radiu internetowym, a także na naszych stronach w sieci.
Dziękujemy. To jest porażka jedności europejskiej i Niemiec, bo to Niemcy odpowiadają za budowę tej nitki. Tak mówi o amerykańsko-niemieckim porozumieniu w sprawie dokończenia budowy gazociągu Nord Stream 2 Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Polecamy ciąg dalszy tej rozmowy, a fakty wracają o 13:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.